Tobie Słowo Boże. Chwała Tobie Słowo Boże.
Chwała Tobie Słowo Boże. Chwała Tobie Słowo Boże.
Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom.
Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, by mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że uczynił takie rzeczy w szabat. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, to już kolejny dzień, przedostatni naszych rekolekcji, podczas których motywem przewodnim, można by powiedzieć, w jakimś sensie, jest historia króla Dawida, dzisiaj już króla, tak jak słyszeliśmy, już rządzi. I przeskoczyliśmy troszkę rozdziałów, nawet jedną księgę, bo już jesteśmy w drugiej księdze Samuela, ale nie mamy tyle czasu, żeby niesamowicie ciekawe życie króla tak wnikliwie obejrzeć, dlatego wybrałem to, co ciekawsze, przynajmniej dla mnie. Dzisiejszy motyw jest bardzo ciekawy, ponieważ dotyka każdego z nas. A mianowicie będzie mowa o grzechu, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie jesteśmy grzechem, ale grzesznikami. Spośród których, powiem jak święty Paweł, spośród których ja jestem pierwszy, a ojciec gwardian ostatni. Albo i pierwszy. Ale nie będziemy się licytowali, z pewnością nie publicznie, bo to nie o to chodzi. Akurat w tym, żeby się licytować, prawda? W cnotach można by. Ale wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jest to wpisane w nasze życie. To nawet było w psalmie 51, że w grzechu poczęła mnie matka. Urodziłem się obciążony winą. I chrzest zmywa grzech pierworodny. Niemniej jednak, proza życia, zostaje inklinacja, to znaczy taka słabość naszej natury ludzkiej, a w sposób szczególny starego człowieka w nas do tego, że grzeszymy. Tak niedawno miałem jakieś rekolekcje dla studentów kapucyńskich we Włoszech. I jakoś tak się zdziwiłem przygotowując, bo znalazłem takie słowa jednego z ojców w pustyni, co całe życie spędził na pustyni, eremita, taki poszcząc, modląc się, no święty człowiek, wysuszony modlitwą. I mówi pod koniec życia coś takiego, żebym chociaż kochał Boga w takim stopniu, jak przed nawróceniem kochałem grzech. Mocne słowa, ale prawdziwe. Bo tak jak się zastanowimy, to oczywiście może jak święci powtarzamy, że brzydzi nas grzech, ale miło w sumie pogrzeszyć. Że się czujemy z tym gorzej i że trzeba płacić konsekwencje, to jest inna sprawa. Dlatego myślę, że warto spojrzeć, tak jak do tej pory spoglądamy, troszkę głębiej, z innej perspektywy, akurat na ten aspekt naszego życia, na grzeszność. I w tym nam pomoże bardzo postać króla Dawida, ponieważ został wybrany, namaszczony na króla. Jak już mówiliśmy, nie zmieniło to rzeczywistości, w której żył, ale on inaczej spoglądał na świat, co było wczoraj widoczne w jego pierwszej odpowiedzi, wolnej woli. W takiej decyzji, że zawierzył się Panu Bogu. I dzisiaj jest kolejna odpowiedź, ale już bez Pana Boga. I zobaczymy, dokąd go doprowadziła. Abyśmy tak głębiej w to weszli, to tak na początek też warto etymologicznie, ale nie będzie tutaj wykładu, tylko wyjaśnić może, jak Pismo Święte, a w sposób szczególny te języki, w których zostało napisane, rozumie grzech. Bo dla nas słowo grzech, co oznacza, jak już byśmy chcieli to teoretycznie wyjaśnić, to jest akt moralnie zły, z którego się spowiadamy i zasadniczo to na spowiedzi trzeba wyznać. Akt, czyn grzeszny. Tylko w całej spirali grzechu, która dzisiaj jest ukazana, to co my wypowiadamy i nazywamy jako grzech, ten ostatni akt, to jest rzeczywiście ostatni etap. A warto przyjrzeć się właśnie z innego punktu widzenia, troszkę szerzej, co nas prowadzi do tego ostatniego aktu. Ponieważ jeżeli się nad tym nie zastanowimy, to oczywiście Bóg jest miłosierny i przeżyjemy to życie, ale nie w sposób taki głęboki. To jest coś takiego, jakbyśmy, pomimo iż jesteśmy chorzy, nie poszli do lekarza, nie próbowali się zdiagnozować, tylko cały czas na jakąkolwiek dolegliwość leczyli się aspiryną. Nie, żeby zabrało to ból, czy tam paracetamolem, nie wiem, co tam jeszcze można by, akurat nie mam specjalizacji z tego, ale można by się czymkolwiek leczyć, żeby tylko te objawy na chwilę odeszły. To ten klasyk taki, że spowiedź to taki prysznic, który nas obmywa, czasem nawet bez mydła, tylko odświeża. A więc warto pójść troszkę głębiej, żeby zrozumieć siebie, ponieważ to jest również to głębsze nawrócenie. I dzisiaj ta historia króla Dawida nam to bardzo mocno pokazuje. A rozpoczyna się, można by powiedzieć, od błahej rzeczy. Od tego, że nie spełnia tego, do czego został powołany. I to jest początek grzeszenia. Nie spełniamy to, do czego zostaliśmy powołani, ale właśnie ten grzech. W języku hebrajskim chatta swoje pierwsze znaczenie nie oznacza właśnie czyn moralnie zły. Tylko chatta oznacza nie trafić do celu, zbłądzić, zejść z drogi, która prowadzi do celu. Innymi słowy, jeżeli grzeszymy, nie trafiamy do celu, czyli nie jesteśmy sobą. Ponieważ nie robimy tego, do czego Bóg nas powołał. A do czego Bóg nas powołał? Powołał nas jako mężczyznę bądź kobietę do tego, abyśmy żyli pełnią życia, w wolności. Stwarzając nasze ciało, jak to też tłumaczy Jan Paweł II w Teologii Ciała, stwarzając nasze ciało do tego, aby kochało. Ale nie siebie samego, tylko w tym prawdziwym znaczeniu tego słowa miłość. Kochać to znaczy być dla drugiego, wychodzić z siebie. Kochając siebie w taki sposób, że nie jest ta miłość tylko i wyłącznie egoistyczna, wychodzimy do drugiego człowieka i w drugim człowieku kochamy Boga. I w tym zawiera się to największe przykazanie miłości, o którym mówi Pan Jezus w Ewangelii. Będziesz miłował Pana Boga twojego z całego serca, swego z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest trójkąt równoboczny, gdzie miłość w odpowiednich stopniach, 90, powinna być w każdą stronę. Do siebie, do drugiego i do Boga. My oczywiście mamy tu poprzestawiane, ale to uczymy się po drodze tego wszystkiego. A więc jesteśmy stworzeni do miłości. I w tymże powołaniu pierwszym do miłości, do życia pełnią tego życia, mamy inne powołania. Do małżeństwa, do życia konsekrowanego, do kapłaństwa, do samotności. Później są kolejne, te, które współpracują z naszymi darami. Różne prace, posługi, które spełniamy. To są również powołania. Również jest ten stan, w którym się znajdujemy. Bycie dzieckiem, studentem, pracownikiem i tak dalej. To wszystko łączy się. I kiedy my idziemy za tym, to wypełniamy wolę Bożą, ponieważ spełniamy to, do czego zostaliśmy stworzeni. Natomiast kiedy grzeszymy, to znaczy błądzimy, to znaczy schodzimy z tej drogi, którą nam wyznaczył, która jest najlepsza dla nas Pan Bóg, na którą my odpowiedzieliśmy, to wtedy nie jesteśmy sobą tak po prostu. Kiedy grzeszymy, nie jesteśmy sobą. Kiedy jesteśmy na miejscu, spoglądamy w sposób dobry. To za chwilę do tego dojdę, bo to akurat mi się skojarzyło z bratem Pawłem. Zobaczcie, jest na miejscu, jest głównym przewodniczącym tej liturgii i spoglądając na kościół mówi, jest mała kolejka, proszę tutaj się ustawić. Spełnia swoją rolę. Dawid troszkę inaczej spoglądał i już do tego dochodzimy. Bo w czasie, kiedy na początku roku królowie, którzy opiekują się ludem, rządzą, ale też kiedy są wojny, przewodzą jako wodzowie, wychodzą na wojnę, to w tym czasie on podjął tą pierwszą decyzję i to jest początek. Wydaje się błahy, że nie poszedł na wojnę. I można by powiedzieć, mógł sobie nie pójść na wojnę, ale to nie był czas wakacji. To był czas, kiedy wszyscy, i tak to pisze autor natchniony, w tym czasie, kiedy wszyscy wychodzili na wojnę, on został w domu i posłał, bardzo ważne słowo, posłał innego swojego żołnierza, żeby przewodził. On został w domu. Nie spełnia tego, do czego został powołany. I już robi się wyłom w człowieku, który w jakiś sposób trzeba zaspokoić, ponieważ natura nie znosi pustki. Zawsze musi być czymś wypełniona. I kiedy nie jest wypełniona pełnieniem woli Bożej, o której mówi Pan Jezus, że to jest pokarm, który daje nam życie, to wtedy pojawia się nieprzyjaciel, którego taką codzienną pracą, zły duch, nie, diabeł, którego codzienną pracą jest to, aby kusić człowieka, aby zgrzeszył. Nic więcej, jedyne zadanie, aby odciągnąć nas od Boga i grzeszyć. I w takich sytuacjach jeszcze bardziej podaje nam pewne rzeczy, które myślimy, że mogą wypełnić pustkę, w której się w danym momencie znajdujemy. Tylko to, co On daje, to jeszcze większe wyżłobienie i wyniszczenie dokonuje w nas. A więc podjął tą decyzję Dawid, że nie idzie na wojnę. Wstał sobie wieczorem, bo przedłużyła się drzemka poobiednia. Wyszedł na taras i właśnie nie spoglądał jak brat Paweł, żeby spełnić zadanie, do którego został powołany. Tylko spoglądając, a był mężczyzną o sprytnych oczach, dosłownie, tak to hebrajski by powiedział, nie pięknych, tylko sprytnych, zobaczył kąpiącą się niewiastę, która była piękna. No nie da rady przejść obok, będąc mężczyzną. Zatrzymał się nad tym. To jeszcze nie grzech. Można podziwiać stworzenie. W duchu franciszkańskim oczywiście. Tylko, że on w tym momencie, kiedy zatrzymał się, zaczął pragnąć i to pragnienie stało się żądzą, która powoli zaczęła owładnąć tego człowieka. Jest pierwsza decyzja. Posłał sługi, żeby dowiedziały się, kim jest ta kobieta. Też jeszcze nic złego. Ale wiadomość przyszła taka, że to jest Batrzeba, piękne imię, żona Uriasza Hittyty. Najważniejsze to jest to, że ona jest żona. Że należy do innego mężczyzny. Król Dawid znał dekalog, to znaczy 10 przykazań. Wiedział, że jest szóste, które mówi nie cudzołóż, nie? Ale już był zaślepiony rządzą, już mu to nie przeszkadzało. I co robi? Podejmuje decyzję, kolejny etap, żeby posłać po nią. Nadużywając swojej władzy, dokonuje gwałtu. Nazwijmy to po imieniu. Przeprowadzono tą kobietę i dosłownie po hebrajsku wziął i spał z nią. Jest tak. Wziął i to jest to samo słowo, które występuje w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Ewa wzięła owoc z drzewa. I to wzięcie jest takim posiadaniem, pożądaniem. I tak to tłumaczy dzisiejsze czytanie. Wziął i spał z nią. I sprawa mogłaby się zakończyć, ale ona poczęła i posłała ona z kolei wiadomość Batrzeba, że jest brzemienna. I sprawa wyszła na jaw. Grzech stał się jawny. Tylko dalej w tej spirali grzechu, w tej intrydze i w tej żądze, która zaślepia króla Dawida, co on postanowił? Jakoś to zakryć, zmanipulować rzeczywistość. Posyła po Uriasza i zaczyna rozmawiać z Uriaszem, to tak, żeby zagaić jakąś sytuację, co tam na wojnie. Później posyła go do domu, do żony, dając jeszcze jedzenie, żeby mogli najpierw coś zjeść. Oczywiście na pewno było wino, ale on jest lojalny, ten żołnierz. Hittyta, czyli poganin, jest lojalny królowi i śpi ze swoim wojskiem, ponieważ tam, gdzie wojsko, tam również była Arka Przymierza. O wiele bardziej okazuje się wierny i lojalny niż król. To się nie powiodło, to kolejnego dnia Dawid idzie dalej w tej intrydze i robi ucztę, na której spija Uriasza Hittytę, aby osłabić jego wolę, ale również to nie skutkuje. To idąc jeszcze dalej, posuwa się do zabójstwa. W tej całej zagmatwanej strategii już nawet się nie liczy z drugim człowiekiem, żeby go zabić, żeby wyjaśnić jakoś to, co popełnił. Pisze list z rozkazem, aby wysłać go do miejsca najbardziej groźnego podczas walki. I to taki paradoks. Daje wyrok śmierci człowiekowi do ręki, żeby zaniósł dowódcy. No i koniec jest taki, że umiera, że zostaje zabity rękoma oczywiście innych, bo posłał znowuż Dawid ten rozkaz. I taka jest spirala grzechu. Z takiego błahego zboczenia z drogi, niepełnienia tego, do czego zostaliśmy wezwani, niewypełniania tego, kim jesteśmy, stajemy się nie sobą do tego stopnia, że nawet nie działamy po ludzku. Ten grzech jest tak niszczący, tak deprawujący, że wyzbywamy się jakichkolwiek wartości. Do tego stopnia, że po cudzołóstwie jest zabójstwo i to bliskiego, lojalnego człowieka, może i nawet przyjaciela. Tak działa grzech. W tym aspekcie historii króla Dawida jest niszczeniem wszelkich relacji z samym sobą, bo już nie jesteśmy sobą, już nie rozpoznajemy siebie, nie działamy po ludzku. Jest niszczeniem tej relacji z drugim człowiekiem do tego stopnia, że nawet można go zabić, ale jest również zniszczeniem relacji z Bogiem, oddaleniem się od Niego. Znamienite jest to, że w tym pierwszym czytaniu ani raz nie pojawił się Bóg. Zobaczcie, wczoraj w odpowiedzi Dawida Bóg był obecny, szedł w imię Boga, w Jego obecności. Dzisiaj zaślepiony rządzą posiadania, zaspokojenia siebie, w ogóle nie ma wzmianki o Bogu. Ale rozdział, jeżeli weźmiemy ten rozdział z drugiej księgi Samuela, kończy się tym, że Bóg to widział i nie podobało to się Bogu. Bóg na to spogląda. Ale to jest ten pierwszy aspekt, niszczący, zabijający. Nieustannie eskaluje to wszystko, coraz mocniej. Z kolei w Ewangelii
mamy inny aspekt grzechu. Mówiłem, że choroba nie jest karą za grzechy, niemniej jednak, kiedy został uzdrowiony ten człowiek sparaliżowany, to Pan Jezus mówi do niego, kiedy go spotkał, wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, żeby coś gorszego ci się nie przytrafiło, przez co łączymy ten jego stan z grzechem. I tutaj aspekt grzechu już nie jest tą spiralą, tylko biernością, sparaliżowaniem i tłumaczeniem siebie. Bo był przez 38 lat w takim złym stanie ten człowiek, czekając na uzdrowienie. I kiedy przychodzi do jego życia Jezus Chrystus, to co on odpowiada? Wyobraźmy to sobie, nawet nie musimy być 38 lat chorzy. Wystarczy 3 dni ciężkiej choroby, a nawet i mniej. I przychodzi uzdrowiciel Jezus Chrystus, no to jak byśmy odpowiedzieli na pytanie, czy chcesz być uzdrowiony? Chcę. Przynajmniej, nie? Proszę albo coś. Ale to jest logiczne. A co odpowiada sparaliżowany? Nie mam człowieka, który by mnie wprowadził. Nie chcę być uzdrowiony. Tłumaczy się. I to jest inny aspekt naszego życia, kiedy jest mowa o grzechu. To jest wina innych. To jest wina mojej przeszłości, mojego dzieciństwa. To są inni ludzie. To nie jestem ja, że grzeszę. Lecz aby był grzech, to trzeba świadomej decyzji naszego serca. Nie ma tłumaczenia się. To nas paraliżuje. To takie tłumaczenie się. Dlatego kiedy został uzdrowiony ten człowiek, to Pan Jezus mówi do niego, weź swoje łoże i chodź. To łoże to jest cała przeszłość tego człowieka. Tej bierności, która jest paraliżem. Weź i zacznij chodzić, weź i zacznij żyć. To jest ten drugi aspekt, w którym my również jesteśmy, tłumacząc, że to grzech wchodzi z zewnątrz. A Pan Jezus w Ewangelii mówi, że to nie to, co wchodzi z zewnątrz, czyni nas nieczystym, ponieważ wchodzi i wychodzi, mówił o pokarmach nieczystych. I wtedy dodaje, że to w sercu człowieka mieszka całe wyuzdanie, nieczystość, całe zło. Z wnętrza człowieka pochodzi. Z naszego serca jest w nas. Co więcej, tej spirali grzechu nie jesteśmy w stanie przerwać my sami o własnych siłach. Z tego paraliżu nie jesteśmy w stanie wyjść sami. Potrzeba Jezusa Chrystusa. I teraz z tego dzisiejszego słowa kieruje do nas Bóg dzisiaj to słowo, kilka pytań. Po pierwsze, abyśmy sobie odpowiedzieli, gdzie błądzimy? Gdzie błądzimy? Gdzie nie spełniamy naszego powołania? Kiedy nie jesteśmy sobą? U początku, bo później to eskaluje coraz bardziej, ale kiedy nie jesteśmy sobą? Kiedy grzeszymy? Kiedy są te decyzje takie błahe, nad którymi nawet się nie zastanawiamy, a są początkiem spadania naszego upadku? Drugie pytanie, jeszcze mocniejsze, to jest, czy chcesz wyzdrowieć? Bo dzisiaj Jezus każdego z nas w Ewangelii o to pyta. Chcesz być uzdrowiona? Chcesz być uzdrowiony? To znaczy, chcesz przerwać spiralę grzechu, która jest w tobie, bo jest w każdym z nas? Chcesz ją przerwać? I co odpowiemy? Nie mam człowieka? To jeszcze nie czas? Może jutro? Czy chcę? Tylko ma to swoje konsekwencje. I zobaczymy te konsekwencje i odpowiedź Dawida jutro. Amen.